Przeszkoda. Witam Was jeszcze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieki.
Drodzy, co można jeszcze powiedzieć o rodzinie? Spotykamy się w takiej formie tutaj chyba 64 raz. O rodzinie można jeszcze powiedzieć, że jest domowym kościołem. I to chcemy, żeby z Kalisza dzisiaj zabrzmiało daleko, szeroko w świecie. Nasi goście, których zaprosiliśmy, wiedzą, mają do dyspozycji 25 minut. Z jednej strony, żeby jak najwięcej powiedzieć o ruchu domowego kościoła, a z drugiej strony, żeby ukazać piękno tego, co może zrealizować się w rodzinie. Po tej modlitwie, którą przeżyliśmy, chcemy teraz oddać głos tym, którzy przybyli z daleka. Jest z nami ksiądz dr Andrzej Wachowicz, przybył z Koszalina. To moderator Krajowy Domowego Kościoła Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło Życie. Witamy serdecznie. Kiedy taki kapłan przyjeżdża gdziekolwiek, to...
Właściwie nie sam. Jest otoczony wieloma rodzinami. Tutaj z naszej kaliskiej diecezji. Oni tutaj są, już się odzywali. Oni pokażą się jeszcze na różne inne sposoby. Podnoszą transparenty. Ale zaprosił do wspólnej wypowiedzi gości z Bełchatowa. Są z nami Państwo Grażyna i Roman Strugowie.
Witamy wszystkich.
Witamy serdecznie. To w nomenklaturze domowego kościoła parafilialna Warszawa. Myślę, że to też świadczy o wielkim doświadczeniu i zaangażowaniu w ruch domowego kościoła. Już na początku zaznaczyliśmy, że spotykamy się w roku 35-lecia funkcjonowania, działalności, życia domowego kościoła. Księże Andrzeju, zostawiam z naszymi wiernymi i ze słuchaczami, a także z telewidzami. Powiedzcie nam najpierw o domowym kościele. Jak to się zaczęło? Skąd się wziął ten ruch? I powiedzcie jak najwięcej, żeby ludzie chcieli odkryć, że rodzina jest domowym kościołem.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie Was witam, bo sanktuarium świętego Józefa również nie jest obce domowemu kościołowi, bo my również tutaj pielgrzymujemy co roku. Już teraz 11 rok przychodzimy, żeby podziękować Panu Bogu za ten wielki charyzmat, który dał nam właśnie sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, który założył oazę i szczególnie z tego powodu jest znany, ale założył również domowy kościół. To 35 lat temu, bowiem w 1973 roku odbyły się pierwsze oazy w Krościenku, właśnie nad samą granicą południową naszego kraju i tam przeszło te rekolekcje 50 małżeństw. Ksiądz Franciszek Blachnicki przejął się takim dokumentem obrzędy wtajemniczenia do chrztu świętego dorosłych. Jeszcze on nie był przetłumaczony na język polski, był po łacinie. On już zaczął tłumaczyć, bo zobaczył, że jest tam ogromna wartość właśnie dla każdego człowieka, a szczególnie właśnie dla rodzin. Ażeby każdy z nas żył wiarą. I dlatego księdza Franciszka często nazywamy człowiekiem wiary konsekwentnej. To zresztą jest jego taka szczególna cecha właśnie w jego procesie beatyfikacyjnym. Każdy z nas ma. Założył domowy kościół, bo chciał odnowy rodziny. Każdy z nas ma swoje powołanie i również takie powołanie jest powołaniem do rodziny. Dlaczego jest to takie ważne, ażeby iść drogą powołania małżeńskiego? Bo trzeba żyć sakramentem małżeństwa. Trzeba powiedzieć, że najważniejszy dla męża jest żona. Najważniejszą właśnie dla żony najważniejszym jest mąż. I dlatego co zrobić, żeby być świętym w małżeństwie? Kiedyś takie pytanie zadano świętemu Tomaszowi z Akwinu. On odpowiedział jednym wyrazem. Trzeba chcieć. I dlatego my chcemy być świętymi właśnie w domowym kościele. I dlatego jest Grażynka i Roman, którzy są już 18 lat w domowym kościele. I no powiedz, jak weszliście, jak się spotykaliście, bo dla mnie to była miłość od pierwszego wejrzenia. Jako młody kapłan spotkałem się z tym, zostałem poproszony o poprowadzenie tego zwanego kręgu i od tego momentu już zostałem. I to jest coś pięknego, służyć rodzinie.
18 lat temu zaczęła nasza się przygoda z domowym kościołem. Tak jak ksiądz przed chwilą powiedział, trzeba było chcieć. Pierwsze nasze powołanie to nasze powołanie małżeńskie. W tym powołaniu małżeńskim odnaleźliśmy się jeszcze w powołaniu do domowego kościoła świętości 18 lat temu. Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie i tak trwamy w tej wielkiej, wielkiej przygodzie do dnia dzisiejszego.
Jest nas 30 tysięcy osób. Jest to dużo i mało, bo właściwie każda rodzina powinna żyć właśnie takim sakramentem małżeństwa. Każda rodzina powinna żyć tą wielką łaską, którą daje sakrament małżeństwa. Nie jest to coś nadzwyczajnego. Domowy kościół to jest normalna, zwykła droga, którą powinna kroczyć każde małżeństwo i każda rodzina.
Droga ku świętości, to można już odczytać w naszym znaku domowego kościoła. Słowo fost zoe, krzyżujące się, czyli to światło, greckie słowo światło przecina się zoe życiem. I to nasze światło, które płynie od Pana Boga, ma przenikać nasze każde codzienne życie. I to w naszym ruchu jest to ukazane, jest to nazwane, powiedziane. Mamy tak zwane zobowiązania, dary, które realizujemy. Nic nadzwyczajnego, co ksiądz powiedział przed chwilą. Po prostu u nas jest to nazwane i pokazane. Może pokrótce, co to są za dary. Pierwsza to jest modlitwa osobista, namiot spotkania. Jak każdy z nas modli się, my też się modlimy. U nas to jest nazwane namiot spotkania, powiedziane i to wiernie chcemy w tym trwać. Drugi nasz dar, zobowiązanie, to jest modlitwa nasza małżonków. Codzienna nasza modlitwa małżonków. Może być krótka, może być dłuższa, ale ona powinna być i staramy się, żeby u nas była. Modlitwa rodzinna, jeżeli dzieci są w domu. Nasze dzieci są poza domem, ale jeżeli jesteśmy razem z wnukami, z dziećmi, modlimy się i modliliśmy się, gdy dzieci jeszcze były z nami. Czwarte nasze zobowiązanie to jest reguła życia. Każdy z nas pracuje nad poprawą, nad zmienianiem siebie ku dobrego. Sakrament pojednania, mamy zadaną pokutę, a więc tu pracujemy nad naszymi słabościami. I jakie są nasze słabości? To najlepiej współmałżonek możemy sobie nawzajem powiedzieć w dialogu małżeńskim. Każdy z nas rozmawia, a my to nazywamy dialog małżeński. Zasiadamy ze świecą, mówimy o naszych problemach, radościach, to co powinno w naszym życiu się zmienić, co powinniśmy robić. Kolejne nasze zobowiązanie to wyjazd na rekolekcje. Tak, co roku staramy się, jesteśmy na rekolekcjach, czy krótkich, czy 15-dniowych.
Może ja bym tak dodała, bo tak jak tutaj, bo właściwie dążąc tą drogą świętości powinna to czynić, ale my tak jak patrzymy na nasze życie, to przed wstąpieniem do domowego kościoła to było okres 14 lat naszego małżeństwa i byliśmy, naprawdę staraliśmy się świadomie być rodziną chrześcijan. Co niedzielę do kościoła, często do sakramentu pojednania, rekolekcje parafialne, święta nawet w tygodniu też pilnowaliśmy tego, modliliśmy się z dziećmi razem. No i tak mogłoby nam się wydawać, że po co domowy kościół? No dziś z perspektywy tych z kolei 18 lat bycia w domowym kościele, to jest ogromna różnica w jakości naszego życia chrześcijańskiego i w tej świadomości tego obecności żywego Boga w naszym życiu. Bo pierwszą taką rzeczą, którą zyskaliśmy, wartością, darem, który zyskaliśmy po wstąpieniu do domowego kościoła, to kontakt taki ze Słowem Bożym, codzienny kontakt, ten namiot spotkania. U nas Pismo Święte było i stało na półce i no niestety nie zaglądaliśmy, tylko kontakt był w czasie czytań na Eucharystii w kościele, w świątyni. Tutaj właśnie dostaliśmy tą możliwość i zachętę do takiego codziennego właśnie czytania, wsłuchiwania się w to Słowo Boże i właściwie potem podejmowania naszych decyzji w życiu, rozwiązywania naszych problemów właśnie w związku, pod takim okiem Pana Boga. Zastanawiamy się czasami właściwie, jak powinniśmy postąpić jako chrześcijanie. To jest taka ogromna zmiana. Drugie to takie, no nasz to dzisiaj tak się śmiejemy z tego, ale mieszkaliśmy blisko kościoła, dziewczynki, nasze córki były wtedy małe i chodziliśmy często po południu na spacery i to był czas wieczornej Eucharystii, chodzi na w ciągu tygodnia. I my tam bardzo często za parkanem kościoła przysiedzieliśmy, dziewczynki biegały, do głowy nam nie przyszło, nie wiemy dlaczego, że możemy pójść na Eucharystię w ciągu tygodnia, bo mieliśmy czas i obok kościoła spędzaliśmy ten czas. No dzisiaj z kolei, jeżeli tylko to jest możliwe, staramy się codziennie uczestniczyć w Eucharystii. Także to są takie może najbardziej takie widoczne zmiany. Poza tym rekolekcje, no też nigdy wcześniej nie szukaliśmy, nie chodziliśmy na pielgrzymki, to tak, ale żeby wyjechać, zostawić dom, wyjechać na rekolekcje zamknięte, kilkudniowe w ciągu roku. Tylko rekolekcje takie, ograniczaliśmy się do rekolekcji parafialnych. No, poza tym mamy te nasze spotkania kręgu, bo ta nasza praca jest oparta na tych naszych zobowiązaniach, ale też pomagamy sobie we wspólnocie. Tworzymy taką wspólnotę kręgu, jest nas w naszym kręgu macierzystym, który bardzo serdecznie pozdrawiamy w tej chwili. Trwamy w nim od właśnie tylu lat. I właśnie spotykamy się raz w miesiącu i na tym kręgu my modlimy się, ale przede wszystkim dzielimy się naszymi właśnie tą naszą pracą, tym naszym dążeniem do świętości, wzajemnie się wspomagamy, ubogacamy i zachęcamy do dalszej pracy. I to jest taka pomoc naszej wspólnoty.
Może właśnie powiedzmy, jak wygląda ten krąg, bo nie jest to coś znów nadzwyczajnego. Co miesiąc, czyli nie jest to zbyt wiele, bo celem domowego kościoła nie jest należenie do jakiegoś ruchu, tylko przede wszystkim umacnianie rodziny. Czyli domowy kościół ma największe szczęście w tym, jeżeli może widzieć rodzinę kochającą się, małżonków, którzy wzrastają dzięki sobie. I dlatego jest to właśnie to, co jest przepiękne. I dopiero właśnie, gdy ta praca odbywa się właśnie każdego dnia, bo tak szybko przeszliśmy te zobowiązania, ale bywam często na rekolekcjach i gdy właśnie pytam się, czy razem się modlicie, to często modlitwa rodzinna jest, ale to jest modlitwa właśnie mama razem z dziećmi albo tata razem z dziećmi. Nawet czasami i dwoje rodziców razem z dziećmi. I może to nie sprawia takiej wielkiej trudności, ale już sama modlitwa małżeńska, gdy mąż i żona razem ze sobą mają klęknąć do modlitwy, to sprawia bardzo wielkie trudności. I często mówię, w czym tu jest trudność? Złap żonę za rękę i powiedzcie razem, Ojcze nasz, bo kto modli się razem, pozostaje razem. Dzisiaj widzimy wielki problem rozwodów. Podobno rok 2007 był jednym z największych, właśnie jeżeli chodzi o liczbę rozwodów. Widzimy właśnie te problemy związane z emigracją zarobkową, gdy rozbijają się rodziny. Widzimy również wszystkie inne problemy związane chociażby z pracą, gdy mąż i żona razem ze sobą po prostu nie są razem, mijają się czasami, gdy jeden pracuje w Warszawie, a drugi gdzieś tam małżonek, współmałżonek w innym mieście, albo przez telefon. Dlatego nie można powiedzieć tak, jeżeli Pan Bóg im pobłogosławił, jeżeli zawarli sakrament małżeństwa, to na pewno już wytrwają. To jest dar, który trzeba umacniać. To jest dar, który trzeba pielęgnować. I dlatego domowy kościół nie może obojętnie przejść koło tego zjawiska, jakim są chociażby rozwody, jakim jest właśnie nadwątlona struktura małżeńska, czy też rodzinna. Dlatego tak bardzo chcemy na wszystkich się otworzyć. I dlatego we wszystkich diecezjach jest domowy kościół. Nawet może nie wiecie, drodzy słowie, że no właśnie może przechodzicie nawet koło kogoś, kto jest właśnie w domowym kościele i się dziwicie i zazdrościcie może, jak oni pięknie modlą się, żyją. No właśnie, bo są to grupy wzrastania, czyli grupy, które właśnie spotykają się raz na miesiąc, ażeby po pierwsze żeby dzielić się życiem. Jak Pan Bóg działa w ich życiu? U księdza Franciszka Blachnińskiego to słowo żywy był odmieniany właściwie we wszystkich wyrazach, we wszystkich zdaniach. Wymieniany był. Żywy Kościół, ruch żywego Kościoła. Taki był ideał księdza Blachnińskiego. Również domowy Kościół ma być żywym Kościołem. A więc jeżeli to jest ruch, to musi być ruch, mówił. Więc trzeba iść na zewnątrz, ale żeby iść na zewnątrz, to trzeba się na początku siebie sobą napełnić. Mówimy dużo o ewangelizacji, zaraz pewnie o tym powiemy, ale można by powiedzieć, że apostolstwo, do którego każdy z nas jest wezwany, jest przelewaniem się nadmiaru życia wewnętrznego. A więc to, co żyjemy, czym żyjemy sami, chcemy dzielić to z innymi, ażeby inni również byli szczęśliwi. Mam nadzieję, że wszystkie rodziny domowego Kościoła są szczęśliwe, bo znalazły drogę do szczęścia, znalazły drogę do Pana Boga. Dlatego pierwsza część miesięcznego spotkania to jest dzielenie się życiem. Czyli zobaczenie, jak Pan Bóg działał w tym miesiącu, w naszym życiu. Chcemy jak gdyby złapać Pana Boga na gorącym uczynku. Zauważyć, że On naprawdę istnieje i działa w naszym małżeństwie. I chcemy również podzielić się tym, co przeżyliśmy, bo jesteśmy po prostu rodziną. Druga część.
Następną częścią, to jest część modlitewna. Każde spotkanie nas wszystkich jest przepełnione modlitwą, ale nasze spotkania są formacyjno-modlitewne. Modlitwa to jest dzielenie się Ewangelią. Odczytujemy fragment z Pisma Świętego i dzielimy się tym, co Pan Bóg mówi do mnie w tym wersecie, w tym słowie na dzień dzisiejszy, przygotowanym, wcześniej wybranym, czy nakazanym nam, abyśmy się tutaj dzielili. I tą modlitwę, to dzielenie Ewangelią, każdy z nas kończy modlitwą spontaniczną, a więc dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że dałeś mi to zobaczyć, czy przepraszam, że jeszcze tego nie widziałem. Odmawiamy różaniec, tajemnicę różańca świętego na każdym naszym spotkaniu. I to w części modlitewnej. Podajemy, tak, tutaj żona podpowiada, podajemy tutaj intencje. A intencje skąd? To ksiądz powiedział wcześniej, że dzielenie życiem, a więc mówimy o naszych radościach, problemach, jakich mamy w małżeństwie, rodzinie. I jest to czas omadlania tego, co wcześniej powiedzieliśmy, co, czym się podzieliliśmy ze wspólnotą. Tutaj jest czas tego omadlania. My wszyscy powierzamy, czyli nasze problemy może tutaj. Dalej jest najważniejszą częścią spotkania nasze, najważniejszą jest dzielenie się, realizacją zobowiązań. Czyli to wcześniej, co tu mówiłem, zapomniałem powiedzieć jeszcze tam czytanie Pisma Świętego, ale Grażynka tutaj mnie uzupełniła. Dzielenie się realizacją, czyli każdy z nas jest człowiekiem i jak można powiedzieć, idzie na łatwiznę i samemu by było ciężko. Ale po tej wspólnota, my formujemy się w małżeństwie, ale wspólnota nas wspiera, czyli wspólnota kręgu nas wspiera. I tutaj dzielimy się, jak realizować małżonków, czy jeżeli realizowaliśmy, jeżeli modliliśmy się cały miesiąc, to spotkania są raz w miesiącu, czy to przybliżyło nas do siebie? A jak nie było tej modlitwy, czy jest dobrze w naszym małżeństwie, czy może coś szwankuje? Jak przebiegał dialog? Czy był dialog? Czy ustaliliśmy reguły życia? Czyli to, nad czym mamy pracować w tym miesiącu. Nie musimy mówić, nad czym pracujemy kręgowi, to jest może nasza tajemnica, ale możemy też tym się podzielić. To by było w części w modlitewnej.
Formacyjny. I potem oczywiście jest temat, który jest znany wcześniej, bo mamy takie kwartalniki Domowy Kościół, list do wspólnot rodzinnych, jest już 110 numer, ostatni wydany od wielu, wielu lat.
Tutaj jeszcze może tylko dodam, bo tu na tym liście jest fotografia siostry Jadwigi Skudro, którą też serdecznie pozdrawiamy, bo tak jak ksiądz powiedział, założycielem naszego ruchu jest sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, ale od samego początku w tworzeniu, w rozwoju domowego kościoła właśnie towarzyszyła nam siostra Jadwiga Skudro ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa i do dziś służy nam swoją radą, pomocą i bardzo za to wszyscy w domowym kościele jesteśmy jej wdzięczni. I to jest właśnie zdjęcie siostry Jadwigi.
Tak ją pozdrawiamy, jest w Warszawie, na ulicy Tanecznej i rzeczywiście ona żyje właśnie tym domowym kościołem, jest troszeczkę już chora, nie może wszędzie być na wszystkich spotkaniach, ale jeszcze do zeszłego roku właśnie tutaj zawsze bywała z nami, cieszyła się właśnie tym wielkim rozwojem domowego kościoła i tym, że trzymamy się charyzmatu, bo teraz chyba o tym trzeba by powiedzieć, że tym największym charyzmatem właśnie w ruchu Światło Życie jest właśnie Światło Życie, a żeby Jezus był naszym światłem, a z drugiej strony, żeby stawał się naszym życiem, a żeby nasze życie było poddane Słowu Bożemu, Bogu, który przemawia do nas w Piśmie Świętym. I dlatego w formacji są takie trzy etapy w domowym kościele. Pierwsza część to jest właśnie ewangelizacja. Można by powiedzieć, że do domowego kościoła wchodzi się przez ewangelizację. Co to znaczy ewangelizacja?
Ewangelizacja jest to właśnie taki etap, pierwszy etap, ukazanie Jezusa, Jego miłości, i który kończy się, tak najkrócej mówiąc, ten czas kończy się osobistym przyjęciem, powierzeniem swojego życia Jezusowi, przyjęciem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I to jest ten okres taki wprowadzający właśnie do naszego ruchu.
Ksiądz Franciszek widział, na pewno widział to, iż mówimy pacierz, ale się nie modlimy. Przeżywamy pierwszą komunię świętą dziecka, ale tak naprawdę świętujemy zupełnie co innego, bo dziecko dostaje prezenty, idzie z tymi prezentami gdzieś się bawić, a my świętujemy no właśnie co. I dlatego właśnie ewangelizacja, czyli jak gdyby ponowne uznanie właśnie Jezusa Chrystusa za mojego Pana i Zbawiciela, że On jest żywy, że działa tu i teraz w moim życiu, jest takim pierwszym etapem, czyli być człowiekiem naprawdę wierzącym. Nie tylko wierzyć w Boga, ale wierzyć Bogu w każdej chwili mojego życia, żeby nie było tak, że nagle ten Jezus znajdzie się poza obrębem mojego życia. I to jest chyba takie najważniejsze. I żeby to również przekazać dzieciom. Zaraz powiemy o katechumenacie rodzinnym. Jest to ogromny, ogromny skarb. I za to jestem może szczególnie wdzięczny księdzu Franciszkowi, że ukazał właśnie domowy kościół jako miejsce formacji dzieci. Bo kiedyś faktycznie chrzczono dorosłych. A więc po takiej okresie próby, przygotowań, przedstawiano kandydatów do chrztu świętego właśnie kapłanom, prezbiterom, księdzu biskupowi i potem wspólnota uznawała, że ten człowiek jest godny chrztu, a ten jeszcze nie przygotował się, bo nie żyje według Ewangelii. Jego życie jest jedno, a Ewangelia jest drugie. Jest taka schizofrenia. Nie potrafi jeszcze być takim jednym człowiekiem, który żyje w każdym momencie życia tą Ewangelią. Dzisiaj chrzcimy dzieci. Dlaczego? Dlatego, że Kościół zaufał rodzinie. Zaufał rodzinie, że to rodzina ma doprowadzić dzieci do wiary, krótko mówiąc, do życia według Ewangelii. Czy to dzisiaj jest tak w rodzinie? Myślę, że wątpię. Przerzucono na szkołę obowiązek wychowania dzieci. Szkoła też nie wychowuje tych dzieci, bo tak jak mówią dokumenty Kościoła, magisterium Kościoła, że rodzice są pierwszymi wychowawcami. Dlatego ksiądz Franciszek Blachnicki i siostra Jadwiga Skudro zawsze mówiła właśnie, że to w rodzinie wychowujemy chrześcijan. Ale przez to, nie przez słowa. Nie przez to, że powiem idź do kościoła, będę przypominał, czy się już modliłeś, ale że razem pójdziemy do kościoła, że razem się pomodlimy, dlatego ta rodzina musi być silna Bogiem właśnie w modlitwie. Ewangelizacja, doprowadzenie do wiary. Drugi etap to deuterokatechumenat, czyli bycie uczniem Chrystusa Pana. Mamy być uczniami Chrystusa, uczymy się tego, bo każdy jest grzesznikiem i każdy jest słaby, upadamy. A więc uczymy się po prostu iść drogą za Chrystusem według Ewangelii. I dlatego tutaj chociażby są rekolekcje bardzo ważne. Pierwszy, drugi, trzeci stopień. Na czym oni polegają? Pierwszy stopień. Mamy trzy stopnie.
Na pierwszy stopień to są nasze te rekolekcje podstawowe, to mamy te oazy takie 15-dniowe i pierwszy stopień właśnie jest to program ewangelizacyjno-katechumenalny właśnie, dokładnie to, o czym teraz mówiliśmy. Też pierwsze 4 dni tych rekolekcji właśnie są, jest to ta ewangelizacja zakończona przyjęciem Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, a później dalsze dni to jest okres ten katechumenalny, czyli właśnie wdrożenie w to życie właśnie Słowem Bożym i przyjęcie tego słowa i pójście za tym, za nauką Jezusa i właśnie, żeby w ten sposób żyć. Oczywiście tam jeszcze mamy, to jest wzbogacone o ten katechumenat rodzinny. Szkoła życia jest dla małżonków, także szkoła modlitwy też, to jest takie jeszcze są elementy, ale to tak może najkrócej.
Drugi stopień to jest stopień poświęcony liturgii. Mamy szczególnie jak gdyby ukochać właśnie liturgię. W ogóle ksiądz Franciszek często powtarzał, ukochajcie swój parafialny ołtarz, bowiem same te kręgi nie tworzą się w powietrzu, ale one tworzą się właśnie przy parafii, bo taka była też wizja księdza Franciszka Blachińskiego, żeby ksiądz proboszcz mógł liczyć na te wspólnoty, które żyją Słowem Bożym, które są żywymi wspólnotami, na których zawsze on będzie mógł polegać. A więc liturgia, święta, szczególnie przeżywamy tutaj Księgę Wyjścia, wyjście Mojżesza, tak samo my musimy zostawić starego człowieka, ażeby być tym nowym człowiekiem, wyjść z niewoli, ażeby być, żyć w wolności dzieci Bożych, tak na pokrótce. I trzeci stopień to jest stopień najpiękniejszy, to jest stopień właśnie życie, co to znaczy Kościół Święty.
No tak, to jest odkrycie właśnie tej piękna tajemnicy Kościoła, umiłowanie Kościoła i odkrycie swojego miejsca w Kościele, czyli służby, z czym mogę właśnie, jakie jest moje miejsce w tym Kościele, nasze jako małżonków, naszej rodziny, jak możemy się włączyć w życie tego Kościoła, być odpowiedzialnym. Chociażby może być to tylko przez modlitwę, nie muszą to być jakieś wielkie dzieła, ale to jest takie właśnie zwrócenie uwagi i takie kształtowanie nas.
I dlatego to jest, tutaj dochodzimy do tego trzeciego, najważniejszego i właśnie celu formacji, ażeby być sługą, żeby wejść do jakiejś diakonii. Bowiem ksiądz Franciszek i w tej modlitwie właśnie o beatyfikację, również sługi Bożego księdza Franciszka Blachińskiego, modlimy się, ażebyśmy posiadali siebie w dawaniu siebie. Bowiem ten, kto umie dawać, ten, kto właśnie mówi Panu Bogu zawsze tak, jeżeli on powołuje, ma swoje miejsce w Kościele i tak naprawdę to on jest najbardziej, najbogatszy, najbardziej napełniony tymi łaskami. Dużo jeszcze by można mówić o domowym Kościele.
Wszyscy to czujemy, że to są w pewnym sensie tylko hasła, że to tylko są zapowiedzi, ale z drugiej strony powiało nadzieją. Ksiądz powiedział, w każdej diecezji jest domowy Kościół. Proszę na zakończenie powiedzieć nam, gdyby ci, którzy są z nami tutaj, albo ci, którzy słuchają nas, albo oglądają, zapragnęli dołączyć do ruchu domowego Kościoła, chcieliby swoją rodzinę uczynić jeszcze bardziej domowym Kościołem, to od czego mają zacząć?
Można wejść albo na stronę, żeby rzeczywiście zobaczyć www.dk, czyli domowykościół.oaza.pl, albo po prostu zwrócić się do księdza proboszcza i powiedzieć, chciałbym należeć do domowego kościoła. Niech ksiądz proboszcz utworzy domowy kościół w naszej parafii, bo jest to środowisko wzrostu. Albo powie, gdzie mam się zwrócić, bo w każdej diecezji jest para, tak zwana diecezjalna, jest cała struktura, potem jest para filialna, tutaj jest właśnie para filialna warszawska i potem jest krąg centralny, który czuwa nad tym, ażeby ta formacja się odbywała dobrze.
Bardzo określona struktura ułatwiająca docieranie do kręgów, do wspólnot i myślę, że warto się tym zainteresować. Chcemy dzisiaj na tej modlitwie także podziękować za dar życia, za dzieło sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, księdza Franciszka Blachnickiego, siostry Jadwigi Skudro. Chcemy podziękować za to, co już wydarzyło się w domowym kościele jako ruchu. No i chcemy modlić się o to, aby jak najwięcej osób, małżonków, rodziców dołączało do wspólnot, do kręgów domowego kościoła. Jeszcze raz powtórzę www.dk.oaza.pl. Widzowie telewizji Trwam mają ten adres wyświetlony na monitorach na telewizji. telewizorach. Bardzo dziękuję naszym gościom za to spotkanie, za przybycie. Ksiądz dr Andrzej Wachowicz, moderator krajowy Domowego Kościoła Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło Życie i państwo Grażyna i Roman Strugowie z Bełchatowa, parafilialna warszawska. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Dziękujemy za to.
A my rozpoczynamy naszą modlitwę, która zwieńczy to nasze spotkanie. Najważniejsza modlitwa Eucharystia. Przypomnę, przewodniczył będzie mszy świętej ksiądz biskup Edward Frankowski. Wygłosi również homilię. Ja tylko chciałbym poprosić, może tak technicznie, żeby osoby, które zatrzymały się w wejściu do kościoła, weszły głębiej, rozeszły się na boki w nawy Bazyliki świętego Józefa. To umożliwi tym wszystkim, którzy są poza świątynią, wejście tutaj i uczestnictwo we mszy świętej. Serdecznie zapraszam.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. W sanktuarium świętego Józefa znajdujemy się, ażeby się zawierzyć jego szczególnej opiece. Przede wszystkim rodziny, aby były Bogiem silne. Tak jak to wzywał nas do tego nasz największy z rodu Polaków, sługa Boży, Ojciec Święty Jan Paweł II. Zawierzamy dzieci poczęte, ażeby żadna przemoc nie była powodem zgładzenia ich życia w łonach matek. Żeby każde dziecko poczęte mogło przyjść na świat i otoczone było czułą opieką rodziców, ale także całego społeczeństwa i państwa polskiego. Polecamy świętemu Józefowi pasterzy tej diecezji, księdza biskupa ordynariusza Stanisława, księdza biskupa pomocniczego Teofila, wszystkich kapłanów tutaj obecnych, ojców z ojcem dyrektorem Radia Maryja Tadeuszem na czele, wszystkich ojców, którzy pracują w Radio Maryja, także i świeckich pracowników, operatorów telewizyjnych, razem z nami tu będących. Zawierzamy świętemu Józefowi całą rodzinę Radia Maryja. Zawierzamy świętemu Józefowi to wielkie dzieło, które rozpoczęte zostało przy geotermii w Toruniu, żeby święty Józef dopomógł, by to dzieło rozpoczęte znalazło zrozumienie u władz państwowych, pomoc należną, tak jak obiecali, i żeby to dzieło było także popierane przez cały polski naród. Opiece świętego Józefa zawierzamy Radio Maryja, Telewizję Trwam, nasz dziennik, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i wszystkie inne dzieła powstałe wokół tej inicjatywy ojca dyrektora. Niech święty Józef wyprasza potrzebne łaski i wspaniały rozwój dla chwały Bożej, dla dobra Kościoła i ojczyzny naszej, a także ku radości ojca założyciela i wszystkich ojców i sióstr i świeckich, którzy ofiarnie, bezinteresownie w tym dziele pracują. Także proszę o modlitwy w intencji chorego księdza biskupa Mariana Zimałka, biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej. Proszę właśnie o modlitwy w jego intencji, bo jest ciężko chory. Także i księdza biskupa ordynariusza Andrzeja, który was serdecznie pozdrawia, ale z powodu niedyspozycji nie mógł przybyć. Ja jestem w zastępstwie jego. Także księdza biskupa seniora Wacława z naszej sandomierskiej diecezji. Korzystam z tej sposobności tutaj, skoro tu jestem w tym sanktuarium, to zawierzam także i całą diecezję naszą sandomierską, która przeżywa nawiedzenie Matki Najświętszej w tym świętym wizerunku nawiedzenia Pani Jasnogórskiej, Matki Królowej i Nadziei naszej. Świadomi jesteśmy naszych zaniedbań, grzechów, przeprośmy więc Pana Boga, abyśmy mogli godnie sprawować Najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. się nad nami. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Chwała na wysokości Bogu. Wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Gładzisz rzeki świata, przyjm błaganie nasze, któryś siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, Panie Boga Ojca, Panem. Módlmy się. Boże, Ty w niebysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Tak mówi Pan: oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy Waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeżeli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Hetyty, Perryzyty, Kananejczyka, Chiwity, Jebuzyty. I ja ich wygładzę. Oto Słowo Boże.
Aniołom kazał, aby strzegli Ciebie. Się w opiekę oddał Najwyższemu i mieszka w cieniu Wszechmocnego. Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą. Boże mój, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Odkryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się w strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy, co skrada się w mroku. Aniołom nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Aby strzegli.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albo wiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze. To słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ekscelencjo, najczcigodniejszy księże biskupie, czcigodni bracia kapłani, czcigodni ojcowie na czele z ojcem dyrektorem Tadeuszem, drodzy bracia klerycy, diakoni, drogie siostry zakonne, najmilsi w Chrystusie Panu, bracia i siostry, kochana rodzino Radia Maryja, zgromadzona przy odbiornikach Radia Maryja i telewizji Trwam. Jesteśmy dzisiaj w pierwszy czwartek miesiąca, czyli w dniu poświęconym czci Eucharystii, Najświętszego Sakramentu, ustanowienia Eucharystii, ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Znajdujemy się tu w tej świątyni, która swoim pięknem zachwyca. To piękno tej świątyni to jest kształt miłości Kalisza do świętego Józefa. Piękno jest, by zachwycało i zachęcało do pracy, praca by się zmartwychwstało. Jesteśmy zauroczeni tym, co tu się dokonuje już prawie chyba 5 lat. Patrona diecezji do tej bazyliki, sanktuarium w Kaliszu. Dzisiaj czcimy świętych aniołów stróżów, którzy są postawieni przez Boga, aby być z nami we wszystkich chwilach naszego życia, by nam pomagać, opiekować się nami, bronić nas od grożących nam niebezpieczeństw, zwłaszcza bronić nas przed złem, które nas chce niszczyć. I nie tylko dziękujemy za ich czułą, anielską opiekę nad nami i nad wszystkimi dziełami naszymi, ale też od nich chcemy uczyć się, byśmy też mieli takie anielskie wejrzenie, anielską cierpliwość, anielską dobrość, czułość anielską, żeby każdy z nas, jeden dla drugiego, był dobrym aniołem. Byśmy mieli wzajemne wsparcie. Niech to będzie wyraz wdzięczności dla naszych aniołów, że wpatrujemy się w nich, i przyjmujemy postawę anielską wobec wszystkich dzieł, Bożych dzieł, ludzkich dzieł, które są dobre i które służą. Jesteśmy tutaj na Eucharystii. Eucharystia rodzi nowy rodzaj ludzki, jest kolebką nowej ludzkości ciężarnej Bogiem. Ludzkości rodzącej Boga światu, roznoszącej Boże ciało i zakątków w świecie. Tu jest to źródło przemiany. Tu może dokonać